aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Trwa oczekiwanie na konklawę. Do Rzymu przyjeżdżają kolejni kardynałowie. Dotychczas tylko dwóch ze 117 uprawnionych do głosowania zapowiedziało, że nie weźmie udziału w wyborze papieża. Koniec pontyfikatu stał się wyjątkowym wydarzeniem w świecie cyfrowym. Także temat konklawę zawładnął siecią. Ruszyła modlitewna akcja Zaadoptuj kardynała. 2 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. W Bazylice Watykańskiej trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji wyboru nowego papieża. By modlić się w tej intencji, z Meksyku specjalnie przyjechały 3 zakonnice z zakonu kontemplacyjnego. O światło Ducha Świętego dla kardynałów wierni modlą się w Bazylice Świętego Piotra przed każdą wieczorną mszą. Modlitewna mobilizacja w intencji byłego i przyszłego papieża trwa na całym świecie.
We wszystkich katolickich parafiach Rosji miejscowi duszpasterze przewodniczyli modlitwą w intencji Benedykta XVI. Decyzję o jego ustąpieniu wierni przyjęli z ogromnym szacunkiem i zrozumieniem. Modlono się również za kardynałów, którzy zbiorą się na konklawę, aby wybrać nowego następcę świętego Piotra. Rosyjscy biskupi katolicy zwrócili się do podległych im proboszczów, aby w każdej mszy świętej w trakcie modlitwy wiernych włączano modlitwę o wybór nowego papieża. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W poniedziałek kardynałowie spotkają się po raz pierwszy, by przygotować konklawę. Przybycie do Rzymu zgłosiło już 66 kardynałów. Kolejnych 75 rezyduje tu na stałe. Kaplica Sykstyńska cały czas jest otwarta dla turystów. Prace przygotowujące konklawę rozpoczną się w niej dopiero po decyzji Kolegium Kardynalskiego. Tymczasem zniszczono wszystkie pieczęcie z sekretariatu stanu, którymi podbijano dokumenty i listy wydawane w imieniu Benedykta XVI. Miliony ludzi w najdalszych zakątkach świata śledziło dzięki telewizji ostatnie chwile pontyfikatu Benedykta XVI. Transmisja została uznana za historyczną nie tylko z powodu bezprecedensowności momentu, który dokumentowała, ale również wykorzystywanych do tego środków. Każdy gest papieża nieustannie śledziło 19 kamer. Historyczny przelot dokumentowano ze śmigłowca lecącego za papieskim helikopterem, mówi kierujący watykańskim ośrodkiem telewizyjnym ksiądz Dario Vigano.
Ogromne wrażenie wywarł na mnie moment, kiedy śmigłowiec z papieżem oderwał się od ziemi. Pomyślałem, że to ta chwila, od której nie ma już powrotu. Po raz pierwszy w historii sede vacante rozpoczyna się przy dźwięku dzwonów i po raz pierwszy towarzyszy temu radość płynąca z przekonania, że jest człowiek, który, jak sam powiedział, do końca będzie służył Kościołowi swą modlitwą wstawienniczą do Jezusa Chrystusa.
Koniec pontyfikatu stał się wyjątkowym wydarzeniem w świecie cyfrowym. Portale społecznościowe natychmiast zareagowały. W sieci pojawiło się na przykład masę wpisów w różnych językach dziękujących papieżowi za posługę. Powstało też wiele akcji zachęcających do modlitwy za Benedykta XVI i jego następcę, mówi ksiądz Antonio Spadaro.
Papież jako teolog zrozumiał, że sposób komunikowania dziś ulega radykalnej zmianie. Od czystego przekazu idziemy ku dzieleniu się przesłaniem. Ewangelię więc trzeba komunikować, a nie tylko przekazywać. Dlatego zgodził się na swą obecność w mediach społecznościowych, które natychmiast zareagowały na wieść o jego rezygnacji. W tweetach Benedykta XVI najczęściej powtarzało się słowo Bóg.
Wpisy Benedykta XVI na Twitterze śledziły 3 miliony osób. Teraz w sieci prowadzona jest międzynarodowa akcja Zaadoptuj kardynała, zachęcająca do modlitwy za uczestników konklawę. Włączyło się w nią już 170 tysięcy osób z całego świata. Oznacza to, że za każdego z kardynałów elektorów codziennie modli się 1,5 tysiąca osób.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
W Wszyscy mówią o rezygnacji papieża, ale kto tak naprawdę słucha papieża? Dla kogo papież jest autorytetem? Czyj los może zależeć od decyzji głowy Kościoła katolickiego? O tym Monika Florek-Mostowska z Radia Warszawa rozmawia z publicystą Grzegorzem Polakiem i Zbigniewem Stawrowskim, filozofem i politologiem.
Obecnie cały świat mówi o papieżu. Dla kogo tak naprawdę papież w dzisiejszych czasach jest autorytetem? I to nie papież jako Benedykt XVI, ale instytucja papieża w ogóle.
Ja myślę, że nie tylko katolicy chyba, ale w ogóle cały świat został przez tę decyzję Benedykta XVI pozbawiony takiego jakiegoś przekonania, że papież jest taką niewzruszoną opoką, która nie poddaje się żadnym wpływom i kończy swoją służbę w sposób naturalny. Kończy się ona wraz z jego śmiercią. To zaskoczenie widać chociażby w takich drobnych rzeczach, takich nieistotnych, jak na samym początku, jak się będzie zwracać do papieża, co on będzie robił, jaki będzie stosunek do nowo wybranego papieża. To są rzeczy wprawdzie mało istotne i drugorzędne, niemniej jednak pokazują, że trochę psychicznie do tego nie dorastaliśmy i musimy się z tą nową sytuacją oswoić, jakoś z nią sobie poradzić.
Ja myślę, że papieża słuchają ci, którzy mają uszy do słuchania. Są ludzie zamknięci w swoim świecie, którzy zwracają uwagę na pewne zewnętrzne wydarzenia, tak jak nawet w tej sytuacji, prawda? No taki event, jak ten meteoryt, który przelatuje, trzeba się tym zająć. Natomiast myślę, że ludzie, którzy są otwarci, mówię nie tylko o katolikach czy o chrześcijanach, ale którzy chcą coś więcej rozumieć o świecie, o samym sobie, w naturalny sposób szukają źródeł, potwierdzonych źródeł mądrości, tak to bym określił, a tu akurat papieże czy papiestwo niesie ogromny skarb. I to widzą nie tylko katolicy, nie tylko chrześcijanie, którzy różnych, prawda, denominacji, którzy po takim okresie kontestacji no jednak doceniają instytucję papiestwa jako symbol, znak jedności, ciągłości, tradycji, całego tego skarbu, dorobku chrześcijaństwa, ale także doceniają to ludzie innych wyznań, Żydzi, a także no niektórzy, przynajmniej muzułmanie.
Ja przyznam się szczerze, żeby mnie łatwiej byłoby mówić o tym za pontyfikatu Jana Pawła II. Dlatego, że kontestacja wobec Benedykta XVI ma o wiele silniejsze natężenie. Jeżeli on jest atakowany, krytykowany w swoim rodzinnym kraju i nawet przez katolików, to co tu mówić o jego jakimś takim powszechnym oddziaływaniu? Znaczy ono oczywiście jest, ale nie w takim zakresie jak jego poprzednika. Tym, co mówię, nie wyraża się krytyka Benedykta XVI, bo on miał, wydaje mi się, wyjątkowo trudne zadanie. W ciągu 5 lat jego pontyfikatu skondensowało się tyle straszliwych, trudnych problemów dla Kościoła i to odium spadło na niego. Ale niemniej jednak przy tym zastrzeżeniu, że on nie ma takiego powszechnego oddziaływania, papiestwo nadal pozostaje autorytetem nie tylko dla katolików, dla chrześcijan, w ogóle dla całej ludzkości, jako jakiś punkt, jako stały punkt odniesienia. Po śmierci Jana Pawła II wydałem taką książkę w świeckim wydawnictwie, ale ona jest porażająca. To jest Ostatnia choroba, zgon i pogrzeb Jana Pawła II. Kiedy ta książka została przetłumaczona, to ja po prostu szczęka mi opadła, mówiąc nieładnie i kolokwialnie. To nie była historia odchodzenia papieża, prawda, jego tych problemów zdrowotnych, jego heroicznej walki. Tam dosłownie były 3 strony. Natomiast były depesze nadesłane do Watykanu po jego śmierci. I ja się mówię, człowieku, co ty zrobiłeś? Tyle starań i to po prostu, no, co, bezwartościowa rzecz. A te właśnie depesze stanowią o wartości tej książki. Jak ja zacząłem je czytać, to po prostu prawie że płakałem, bo w tym była zawarta jakaś... objawiała się miłość świata wobec papieża. I to nie tylko katolików, chrześcijan, ale właśnie wyznawców innych religii i świeckich, prezydentów, premierów, koronowanych głów. Papież tam się jawi jako autorytet dla całej ludzkości, nauczyciel całej ludzkości. Anglikanie piszą o nim. Był także naszym Ojcem Świętym. Ojciec wszystkich chrześcijan. Komitet Żydowski Amerykański napisał coś takiego, że za swe niezrównane przywództwo religijne, swą historyczną rolę w upadku komunizmu jako powszechny głos sumienia. To mi się bardzo podobało. Benedykt XVI podjął to dziedzictwo i wydaje mi się, że on kilkoma swoimi wystąpieniami, jak to się mówi, podpadł i Żydom, i muzułmanom, i to osłabia jego jak gdyby taką moc tego powszechnego autorytetu, ale mimo wszystko papiestwo nigdy nie przestanie być autorytetem również dla świata. Świata, który się gubi, ale który potrzebuje jakichś stałych punktów odniesienia. Można się z nim nie zgadzać, ale ten głos szanujemy.
Teraz mamy tak, że jakiejkolwiek telewizji nie oglądamy, jakiejkolwiek stacji radiowej nie słuchamy, czy oglądamy gazety. Wszędzie mówimy o papieżu. Czy panom to nie przypomina czasów z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to na targach rozprawiano o bóstwie Chrystusa? Czy nie jest tak, że wreszcie świat zaczyna mówić o sprawach bożych? I czy to nie jest dla świata taki moment, nie wiem, czy to nazwać nawróceniem, czy jakimś takim dotknięciem Pana Boga?
Na pewno jest jakieś takie pobudzenie, nie wiem, czy religijne. Wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Jest event, prawda? Jest coś nowego, coś się dzieje, coś jest na pierwszych stronach gazet, ale to może być oczywiście pobudką do refleksji religijnej właśnie nad sensem papiestwa. My w tej chwili, to trzeba jasno powiedzieć, mamy inny wzorzec papiestwa niż ten, który pozostawił nam Jan Paweł II. I teraz pytanie jest takie, czy te wzorce przypadkiem nie są sprzeczne? To jest uczciwe pytanie, je trzeba sobie postawić. Ja mam nadzieję, że nie są ze sobą sprzeczne, że okażą się w jakimś sensie komplementarne. Ale niedostrzeganie tego napięcia jest jakąś próbą ucieczki od wagi problemu. Ja muszę powiedzieć tak, że przeczytałem w internecie tekst pani Katarzyny Guczalskiej, która w liberalnych mediach, która jest zdystansowana do, tak przypuszczam, do Kościoła, ale postawiła ten problem niezwykle uczciwie i precyzyjnie. Właśnie w ten sposób, że to nie jest byle co, nie cieszmy się, prawda, że o tu Benedykt, prawda, zrezygnował, no, jest zmęczony, nie ma sił i no, tak jak szef korporacji może zrezygnować. Nie. Papież nie jest szefem korporacji. Po części jest, ale to jest tylko jeden wymiar papiestwa. No jest także w jakimś sensie duchowym ojcem. Ja nie wiem, czy można rezygnować z ojcostwa. Tam są jeszcze inne wymiary tej służby, prawda? Bo tu już nawet nie chciałem powiedzieć funkcji w tym momencie. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale to pytanie trzeba sobie jasno stawiać i być może najbliższe dni przygotowanie do konklawy, wybór nowego papieża, relacje, prawda, papieża, biskupa Rzymu, seniora i nowego papieża będą jakąś odpowiedzią, która to napięcie w jakiś sposób zniesie, rozwiąże. Ale cały czas pozostaje to pytanie.
Poważna dyskusja też się odbywa, tylko ona niknie w takim ferworze bieżących, prawda, przymiarek do nowego konklawy, prawda, rankingi, kto zostanie następcą Benedykta XVI. Raczej takie ciekawostki się wyciąga, ale jedna rzecz jest pozytywna. przynajmniej w mediach polskich. W gruncie rzeczy dominuje bardzo pozytywny ton. Dawno się tak o Kościele w aspekcie pozytywnym w polskich mediach powszechnie nie mówiło, że ta decyzja Benedykta XVI coś takiego ujawniła, że oczywiście poza tą warstwą sensacji, poza tym doszukiwaniem się frakcji walczących w Watykanie i tak dalej, jeszcze jest miejsce na poważną dyskusję i być może, że ona będzie jeszcze bardziej się jakoś zaznaczać w miarę zbliżania się terminu konklawy. Bo już w końcu, jeżeli obgadamy sobie tych wszystkich kandydatów, już tam, prawda, mianujemy tego czy innego kardynała papieżem, no to już po dwóch, trzech, czterech dniach zacznie to być nudne i wyczerpie się temat i może porozmawiać warto by było o istocie papiestwa i o właśnie o tych dwóch wizjach, o których pan mówi, czy one są przeciwstawne, czy nie. No, bo to rzeczywiście, ja myślę, że jeszcze nie udzieliliśmy sobie odpowiedzi na te pytania, nawet w mediach katolickich. I to sprawa jeszcze jest do dogłębnego przedyskutowania.
Czy to takie pobudzenie powszechne może zbliżyć świat laicki do chrześcijaństwa, do wartości chrześcijańskich?
Ja nie sądzę. To wszystko jest zewnętrzne i powierzchowne. Ja myślę, że do takiej pogłębionej refleksji to raczej skłaniają nie wielkie światowe wydarzenia, tylko pewne niezwykle bolesne, dotkliwe wypadki, które dotyczą wszystkich bez wyjątku, czy wierzących, czy niewierzących. To wtedy jest jakby poczucie wspólnego ludzkiego losu i potrzeba poszukiwania odpowiedzi, lekarstwa na tego typu problemy. Na razie jakby nie ma podstaw. To wszystko jest rozgrywane, toczy się przynajmniej w mediach na poziomie niezwykle powierzchownym.
Ja też jestem tutaj sceptykiem. Jedynie co może dobrego wyniknąć z tej decyzji, no to właśnie jakaś samorefleksja Kościoła, który zacznie jeszcze bardziej pracować nad sobą, który zacznie dawać większe, lepsze świadectwo. Pewne rzeczy już mamy jak gdyby poza sobą, te największe skandale. Teraz po prostu będzie czas pracy organicznej i jakiejś takiej mobilizacji wewnętrznej. Bo jednak, no co tu dużo gadać, chrześcijaństwo się kurczy w Europie. Zmienia się struktura wyznaniowa starego kontynentu. Tych zagrożeń jest cała masa. Zresztą no, taką diagnozę, jaką nam zostawił Benedykt XVI, to już chyba bardziej nie można. Ja myślę o tych jego kilku takich wystąpieniach, gdzie on ocenił, jak gdyby zdiagnozował sytuację, w jakiej znajduje się Kościół i mówił wyraźnie o grzechu Kościoła. To mamy. Teraz trzeba tylko zacząć działać jeszcze bardziej intensywnie. Rok wiary, nowa ewangelizacja, to są takie hasła, które nie za tym idzie taka mobilizacja wewnętrzna i wysiłek jakiś twórczy ze strony ludzi Kościoła. A one nadal jeszcze są szansą. Jeszcze rok wiary trwa, chociaż w roku wiary mamy rezygnację papieża. Na początku mogło podziałać demobilizująco i musimy z tego wyciągnąć jakieś wnioski.
Zostawiamy Państwa z tymi refleksjami. Może, żeby jeszcze raz spojrzeć na papieża Benedykta XVI, na jego gesty, na jego nauczanie. Bardzo dziękuję naszym gościom, a byli nimi Grzegorz Polak, publicysta Katolickiej Agencji Informacyjnej i pan Zbigniew Stawrowski, filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękuję.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.